Tekst manny na dzień dzisiejszy pochodzi z 1 Tesaloniczan, rozdziału 5, wersetu 17 i brzmi: bez przestanku się modlcie. Komentarz Paruzyn. Bez względu na to, jakie są nasze naturalne skłonności w odniesieniu do zdecydowania i wytrwałości w modlitwie, nasze instrukcje musimy czerpać z Pisma Świętego, a pokonując naturalne upodobania jako małe dzieci i jako dzieci miłe, musimy dostosowywać swoje poglądy oraz postępowanie do instrukcji pochodzących z góry. Dlatego wszyscy zapamiętajmy słowa: proście w moim imieniu, a otrzymacie, aby radość wasza była zupełna. Ewangelia Jana 16:24. Ojciec Niebiański pomnożył zasoby miłosierdzia, błogosławieństw i opatrzności dla swoich posłusznych i wiernych dzieci, które będą o nie prosić. Komentarz epifaniczny. Lud Boży powinien zawsze się modlić i nie ustawać. Odpowiedź długo odkładana jest błogosławieństwem najbardziej cenionym. Dlatego nieustanne zabieganie w modlitwie o łaskę Ojca doprowadzi do pogłębienia naszej duchowości oraz urzeczywistnienia się naszych świętych pragnień. Pytania. Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z modleniem się bez przestanku? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało i jaki był ich wynik? Drodzy braterstwo, mamy dziś przepiękny tekst, o którym czasem zapominamy. Bez przestanku się modlcie. Choć, jak to słusznie zapytała wczoraj Emilka, czy to znaczy, że można się modlić i przechodząc przez ulicę? Nie chodzi o to, żeby cały czas odmawiać modlitwę, czy to słowami, czy w myślach. To byłoby przecież niewykonalne. Lecz, aby starać się przez cały czas być nastrojonym do modlitwy i w takiej łączności z Bogiem, jakbyśmy nasze myśli kierowali do Boga. Tak jak to było prosto powiedzieć, a jak trudno wykonać. Niemniej, niezależnie od tego, jak to się udaje nam na co dzień, powinniśmy pamiętać, że przywilej modlitwy, jaki otrzymaliśmy od Boga, jest jedną z największych łask, jaką możemy sobie wyobrazić. To jest niesamowity przywilej mieć przystęp do najpotężniejszej istoty we wszechświecie. I świadomość, że jest ona do nas przyjaźnie usposobiona i chce naszego, a konkretnie mojego i konkretnie waszego dobra. Że, jak mówi list do Żydów, rozdział 4, werset 16, w każdym czasie potrzeby możemy dostąpić miłosierdzia i łaski. Czy potrzebujemy przebaczenia, czy pomocy, czy też podzielić się z Panem naszą radością. Świat w ogólności nie ma takiej łaski. Nie ma przystępu do Boga, gdyż on nie ma społeczności z grzesznikami. Ale dzięki wspaniałej i przygotowanej jeszcze przed założeniem świata łasce, Bóg okazał nam swoją miłość. Jak mówi list do Rzymian, rozdział 5, werset 8, w brzmieniu Biblii Warszawskiej: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I przez to przykrył nasze grzechy. Nasze, czyli tych, którzy w Niego uwierzyli. A ponieważ w przyszłości, po zmartwychwstaniu, cała ludzkość też w Niego uwierzy, no to przykryje i ich grzechy swoją zasługą. Przez to mówi Bogu: nie patrz na te grzechy, które popełniają ci, którzy są przykryci szatą mojej sprawiedliwości. Gdyby oni nie dziedziczyli słabości wynikających z grzechu Adama, za który w stosownym czasie zapłacą równoważną cenę, to oni by nie grzeszyli. To Boże miłosierdzie jest niesamowite, że się na to zgodziło i że patrzy na nas z punktu widzenia, który rzeczywiście stanie się faktem dopiero w przyszłości, gdy w procesie restytucji odzyskamy doskonałość. Ale jeśli już teraz chcemy z tego miłosierdzia korzystać, to musimy po nie sięgnąć w odpowiedni sposób. List do Żydów, rozdział 11, werset 6 mówi: a bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Tak więc musimy się udać po nie z wiarą do Boga. I z wielu innych myśli obecnych w tym wersecie chciałbym dla nas wyciągnąć tą, że nie możemy zostać biernymi i oczekiwać, że coś nam zostanie dane. Coraz częściej myślę też nad inną sprawą. To jest nad tym, że chociaż nasz Ojciec Niebieski wie, czego potrzebujemy i że mamy obietnicę, że On hojnie zaspokoi nasze potrzeby, to jednak, że On życzy sobie, aby Jego lud pożądał i prosił Go o te łaski, których On nam z chęcią udzieli. I to z większą chęcią niż ziemscy rodzice dają dobre dary swoim dzieciom. Chciałbym na testu powiedzieć, że naprawdę bardzo doceniam bycie rodzicem. I to, jak wiele to uczy odnośnie naszego Boga. Tak jak remont uczył mnie wiele na temat tego, w jaki sposób Pan zaprowadza swoje królestwo, tak rodzicielstwo uczy mnie wiele na temat tego, w jaki sposób Pan obchodzi się z nami. Zastanawiałem się ostatnio sporo na temat tego, że Pan życzy sobie, abyśmy prosili Go o te łaski, których On nam z chęcią udzieli. A konkretnie nad tym, jak to jest z tą wolą Pana Boga odnośnie różnych spraw. Aby wyjaśnić, o co mi chodzi, to zacznę od przykładu. Niedawno Emilka zapragnęła, abyśmy kupili jej hula hop. Wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, że jakiś tam dobry wpływ może mieć na jej rozwój, że nie jest jej jakoś koniecznie potrzebna do szczęścia, do życia, czy też dobrego rozwoju, no ale też nie zaszkodzi. Zdawaliśmy sobie też sprawę, że nawet jeśli jej kupimy, to zapewne niedługo przestanie się nim zajmować i ogólnie nie jest to coś, bez czego się nie obędzie. Było to takie dosyć neutralne i zbywaliśmy jej prośby. Ale Emilka się nie poddawała i powtarzała kilkukrotnie swoje prośby i to w bardzo błagalnym tonie. Że to jej marzenie, że bardzo by chciała. I coś, co nie było naszą wolą, stało się naszą wolą, aby jej je kupić. I tutaj właśnie myślę, jest analogia do tego, w jaki sposób postępuje z nami Pan Bóg. Owszem, On doskonale wie, co jest nam potrzebne. On najlepiej wie, jak nas prowadzić, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy się rozwijali i tak dalej. Ale myślę, że przy tym wszystkim On, jak każdy kochający rodzic, mający na względzie szczęście swoich dzieci, lubi sprawiać nam radość i wysłuchiwać naszych próśb o różne rzeczy, które uważamy za potrzebne, przydatne lub ciekawe dla nas, a które niekoniecznie nam są niezbędne, czy nawet faktycznie potrzebne lub wyjątkowo korzystne. Tak jak to hula hop. Emilka doskonale mogłaby się obejść bez niego i w niczym by jej to nie zaszkodziło. Ale w wyniku jej próśb, naszą wolą, stało się kupienie jej tej zabawki. Myślę, że w podobny sposób to, czego pragniemy, może stać się Bożą wolą, abyśmy właśnie to otrzymali. Chciałbym w tym miejscu zwrócić bratersko uwagę na historię zapisaną w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15 na wersetach od 21 do 28. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Syn Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: o, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz On odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły w domu Izraela. A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jej tak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Zwróćmy uwagę. Wiemy przecież, że Pan Jezus czynił wyłącznie to, co było wolą Bożą. Czy od samego początku miał On wolę, aby spełnić prośbę tej kobiety? No nie. Pan Jezus zmienił zdanie. Czy więc wola Boża się zmieniła? Owszem. Rozumiem, że pod wpływem wiary i postawy tej kobiety wola Boża w jej sprawie się zmieniła. Czyż to nie jest piękny przykład dla nas, abyśmy z wiarą modlili się i prosili o to, co uważamy za potrzebne dla nas? Aż Cię prosi, aby zacytować inną przypowieść Pana Jezusa i to wypowiedziano konkretnie w kontekście modlitwy. Ewangelia Łukasza, rozdział 11. Przeczytajmy najpierw werset 1. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. Czyli po tym, kiedy Pan Jezus w odpowiedzi wskazał swoim uczniom wzór modlitwy, wersety od 5 do 10 mówią: dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie nakrzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę stać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręstwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu zostanie otworzone. Uważam, że jest to niesamowite. Pan Jezus wskazał nam, że nasze modlitwy mogą sprawić, że wola Boża w stosunku do nas może się zmienić. I że możemy otrzymać takie błogosławieństwa, których wcześniej nie mieliśmy otrzymać. To, że nasze podstawowe potrzeby będą zaspokojone, no to jest oczywiste. To, że będziemy otrzymywać pomoc i wyjście z doświadczeń, również. To, że będziemy mieli pomoc w rozwoju charakteru, no też, i tak dalej. Ale bardzo mnie rozczula myśl, że nasz dobry Ojciec Niebieski mówi: proście, a będzie wam dane. Powiedzcie mi, czego byście chcieli, a ja wam tego udzielę. Przeczytajmy jeszcze wersety od 11 do 13. Jeżeli któregoś z was, ojciec, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej jest to dla mnie niesamowite. Czy zamiast hula hop jako rodzice mielibyśmy dać Emilce coś, co by jej zaszkodziło, lub było dla niej ciężarem? No raczej nie. A jeśli nawet byśmy doszli do wniosku, że z pewnych względów to hula hop nie byłoby dla niej właściwym prezentem, no to co byśmy zrobili? Postanowilibyśmy dać jej coś, co wynagrodziłoby jej brak tego hula hop. I to starając się, aby było przynajmniej równie przyjemne i pożyteczne dla niej, co owo hula hop, jeżeli nawet nie jeszcze pod różnymi względami lepsze. Czyż nasz wspaniały Ojciec Niebieski miałby być gorszy i mniej kochający od nas, niedoskonałych rodziców? Niemożliwe. Czy nasza decyzja mogłaby jednak spowodować, że Emilka mogłaby być chwilowo niezadowolona z otrzymanego prezentu? No owszem, mogłaby, że nie dostała tego, co prosiła. Ale w dłuższej perspektywie zapewne bardziej by doceniła to, co byśmy jej dali w zamian, gdyby nie otrzymała dokładnie tego, o co prosiła. No i dodatkowo jeszcze do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Tak jak my obiecaliśmy Emilce, że w stosownej chwili na przykład kupimy jej rolki. Ale to musi być stosowna chwila, muszą być odpowiednie okoliczności. Nie będziemy kupowali teraz w zimie jej rolek, no bo na dworze nie ma warunków do tego, żeby jeździć, a jej nóżki jeszcze mogą podrosnąć, więc to jeszcze nie jest odpowiedni czas. I tak samo z niektórymi naszymi prośbami, nie jest jeszcze odpowiedni czas na to, żeby odpowiedzieć na taką modlitwę. I wróćmy do naszego tekstu. Bez przestanku się modlicie. Tak, bez przestanku. Gdyż Pan wysłuchuje nasze modlitwy i zwraca dzięki temu uwagę na nasze potrzeby. Gdyby Emilka nam nie powiedziała, że ona chce to hula hop, to wcale byśmy nie pomyśleli, że akurat to by mogło jej sprawić radość. Jakkolwiek zapewne Bóg ma większe zdolności, możliwości i intuicje w tym zakresie. Ale On również mówi: proście, a będzie wam dane. A nie czekajcie, aż Bóg się domyśli, czego byście chcieli. I znów się odwołam do przykładu dla nas. Niedoskonałych rodziców. Chociaż wiemy czasem, że dane rzeczy mogą być wartościowe, przydatne i fajne dla Emilki, no to czekamy z nimi na odpowiedni moment. Jak z tymi rolkami. Wtedy, kiedy rozwój jej pozwoli na docenienie danej rzeczy i skorzystanie z niej. Czyż Bóg nie robi podobnie? Pewnych darów od Niego moglibyśmy długo nie doceniać, ale przychodzi taki moment, że dana rzecz, zwykła i niespecjalnie doceniona w innej okazji, akurat teraz jest dla nas być może nawet kluczowa. Swoją drogą, moim zdaniem jest to także między innymi jednym z powodów skuteczności modlitwy za drugich. Dlatego, że raczej przecież nie zdarza nam się prosić drugich o modlitwę, abyśmy otrzymali rzeczy nam niepotrzebne, prawda? Więc takie prośby o pomoc w konkretnej sytuacji lub problemie lub o konkretną rzecz są sygnałem dla Pana Boga, że to faktycznie jest dla nas potrzebne, że dorośliśmy do tego, że wyciągnęli się potrzebną nam lekcję, że poważnie traktujemy to, o co prosimy, aby się modlono. No ale wracając. Modlitwa jest nie tylko przywilejem, ale i koniecznością, zalecana jako nieodzowną dla naszego wzrostu chrześcijańskiego. O czym mówi nie tylko nasz tekst przewodni, ale też Rzymian, rozdział 12, werset 12, gdzie apostoł, wymieniając różne zalecenia, mówi, abyśmy byli w modlitwie ustawiczni. jak mówi Biblia Gdańska. A inne przykłady oddają to w modlitwie uporczywie trwający, nieustający, wytrwali lub oddani. Ktokolwiek bowiem traci pragnienie dziękowania, uwielbiania i społeczności z Ojcem Miłosierdzia, może być pewnym, że w takiej samej proporcji traci też ducha synostwa i powinien prędko się starać, aby usunąć istniejącą przeszkodę, czy jest nią świat, ciało, czy też wiara. No i na koniec jeszcze jedna myśl, że każdy dowód boskiej łaski ku nam w tym, że objawił on nam swój charakter i plan, nie powinien umniejszyć naszego nabożeństwa i modlitwy, ale raczej tym bardziej je potęgować. Ludzie mają to do siebie, że wydaje im się, że jeśli coś osiągnęli to dzięki samemu sobie. Jeśli im się dobrze powodzi, to znaczy, że wszystko jest właśnie tak, jak powinno być. A jeśli zaczyna się coś nie udawać, no to wtedy mają wyrzuty w stosunku także i do Boga. Czemu On na to pozwala? Czemu dozwala na to, żeby ich piękny i zadowalający świat się zawalał? Tak to jest, że bogaci rzadko doceniają to, co mają, uważając to za rzecz oczywistą. Nie bądźmy tacy. Niewdzięczność jest jedną z rzeczy, które Bogu się najbardziej nie podobają. I to odnosi się także do duchowego bogactwa. My często nie doceniamy, jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliśmy, że poznaliśmy prawdę. Jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliśmy, że możemy cierpieć dla Pana i dla prawdy i z powodu wierności Jemu. To jest wielki przywilej i Pan nigdy nie zapomni o tym i stosownie nas wynagrodzi za to w odpowiednim czasie. Jak mówi list do Żydów, rozdział 6, werset 10, Bóg przecież nie może być niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć o waszym trudzie i miłości, jaką okazaliście Jego imieniu, gdy usługiwaliście świętym i nadal służycie. O waszym trudzie, czyli o trudnościach, jakie przechodziliśmy i o dziełach, jakie w związku z tym wykonywaliśmy w imię miłości, gdy usługiwaliśmy drugim. Często także tym, którzy nas nie uznawali albo je odrzucali, nie rozumiejąc, że czasami bywa tak, że sprzeciwiamy się im z powodu miłości do nich, konkretnie do nich, po to, aby wyprowadzić ich z błędu, bo ich kochamy, albo uratować od fałszywych pasterzy, za którymi zaczęli podążać. I z tymi myślami na koniec oddaję głos braterstwu, przypominając pytania do dzisiejszej mamy. Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z modleniem się bez przystanku? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był ich wynik? Kto chciałby wynurzyć przed nami stan swego serca lub może się pomodlić?